W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Na Jasnej Górze odbyło się we wtorek posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi przyjęli ważne dokumenty. Jeden skierowany do rodziców pod tytułem Edukacja seksualna, odpowiedzialność rodziców. Episkopat wezwał do zaangażowania rodziców między innymi w radach rodziców i trójkach klasowych, które mają szerszy wpływ na sytuację w szkole i mogą zapobiegać demoralizacji dzieci. Księża biskupi przypominają też, że rodzice mogą składać w szkołach specjalne oświadczenie w sprawie zajęć dodatkowych, ale także powinni przyglądać się temu, czego dzieci uczą się w programie obowiązkowym, mówił na konferencji po obradach rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, piszą księża biskupi z Rady Stałej, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w pracę rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci. Księża biskupi przypominają prawa rodziców, które są zapisane w Konstytucji, dodając jednocześnie oprócz tych artykułu 53 i 48 artykuł 72, który mówi, że Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją.
A Konstytucja w artykule 72 mówi, że każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją. Tak jest odczytywana próba wprowadzenia tzw. edukacji seksualnej do szkół pod dyktando ideologii LGBT. To właśnie batalia na tym polu była tematem, jaki na Jasnej Górze podjęli księża biskupi. Metropolita Częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo przypomniał o prowokacjach, do jakich dochodziło w samej tylko Częstochowie. W ubiegłym roku tzw. Marsz Równości odbył się przecież w dniu pielgrzymki rodziny Radia Maryja.
W tym roku z kolei, kiedy były już dzieci zaproszone i to jest była już kolejna właśnie rocznica tego samego, bym powiedział, gremium kółek różańcowych, też Radia Maryja, akurat to środowisko znowu wyszło z tak zwanym hasłem Zdobywamy Jasną Górę. Oczywiście my rozumiemy, że Matka Boża jest dla wszystkich, tak jak Chrystus umarł za każdego bez wyjątku człowieka, ale tego rodzaju prowokacje czy konfrontacje naszych takich czy innych zachowań, bo przecież każdy odpowiada osobiście za swoje takie czy inne czyny i albo nawet słowa, to one w jakiś sposób nie ułatwiają nam tego jakiegoś spokojnego przeżywania nawet postawy orientacji seksualnych poszczególnych osób.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo przypomniał, że Chrystus umarł za każdego. Nie może to jednak oznaczać, że Kościół będzie milczał, kiedy profanowane są symbole religijne. Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2020 rok. Po raz pierwszy od 30 lat będzie to budżet bez deficytu, oświadczył po obradach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu akcentował, że projekt przyszłorocznego budżetu zakłada zrównoważenie wydatków i dochodów na poziomie 429,5 miliarda złotych. Wydatki na cele społeczne mają wynieść ponad 66 miliardów złotych. Z kolei wydatki na ochronę zdrowia po raz pierwszy w historii będą wyższe niż 5% PKB i osiągną blisko 120 miliardów złotych.
Przedstawiamy zrównoważony, pierwszy raz od 30 lat, zrównoważony budżet państwa. Budżet, który jest budżetem bezpiecznym, który jednocześnie zawiera nasze polityki społeczne, zobowiązania godnościowe wobec seniorów, osób niepełnosprawnych, wobec rodzin 500+, również od pierwszego dziecka, wyprawka 300+, ale także przeznacza więcej środków na ochronę zdrowia, na cele obronne, cele w polityce zagranicznej.
Mówił premier Mateusz Morawiecki. Wskazywał też, że w 2020 roku zmniejszy się zadłużenie państwa w relacji do PKB. Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji społecznych do Rady Dialogu Społecznego. Do końca obecnej kadencji Sejmu zostanie zaprezentowany raport z dotychczasowych prac Komisji Weryfikacyjnej badającej warszawską reprywatyzację. Jak mówi szef komisji, będzie to raport częściowy.
Komisja Weryfikacyjna Nieprawidłowości wokół tzw. dzikiej reprywatyzacji bada od lipca 2017 roku. W wielu przypadkach lokatorzy reprywatyzowanych nieruchomości borykali się z nękaniem oraz nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu. Część osób straciła dach nad głową. Z walką o prawa lokatorów jest związana śmierć Jolanty Brzeskiej, działaczki na rzecz praw mieszkańców. Dotychczas komisja podjęła decyzję w sprawie ponad 100 adresów. Część decyzji oddawczych została unieważniona. Poszkodowanym lokatorom przyznano ponad 5 milionów złotych złotych odszkodowań lub zadośćuczynień. Obecnie trwają intensywne prace nad raportem, w którym pokażemy skalę problemu, mówi szef komisji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Spraw jest bardzo wiele do rozpatrzenia i komisja będzie konsekwentnie je rozpatrywać, natomiast raport ma służyć temu, by to, co komisja ustaliła w tych ponad 100 sprawach dotychczas i w trakcie przesłuchań ponad 120 osób, uporządkować tę wiedzę, uporządkować patologie, które komisja zidentyfikowała, tak żeby pokazać obraz tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Zostaliśmy powołani jako komisja w tej kadencji Sejmu i również w tej kadencji, na koniec tej kadencji Sejmu chcielibyśmy te cząstkowe sprawozdanie z dotychczasowej działalności zostawić.
Choć komisja wydaje wiele decyzji, stołeczny ratusz blokuje zarówno wypłatę odszkodowań, jak i odmawia na przykład ponownego rozpatrzenia poszczególnych spraw. Władze Warszawy zaskarżają decyzje komisji do sądu, argumentując, że są one wydawane niezgodnie z prawem. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Część kandydatów Koalicji Obywatelskiej rezygnuje ze startu w wyborach. Powodem ma być niezadowolenie z miejsc na listach. Jak informuje jeden z portali, taką decyzję podjęli m.in. poseł PO Elżbieta Radziszewska i senator Platformy Jarosław Stolarczyk, którzy mieli kandydować z Łodzi. Ze startu zrezygnowali też m.in. były pełniący obowiązki prezydenta Łodzi Tomasz Sadziński oraz tamtejsza radna Karolina Kępka. Sprawa nie dotyczy tylko województwa łódzkiego. Ze startu z list Koalicji Obywatelskiej zrezygnował m.in. kielecki adwokat Sławomir Gierada. Poseł PiSu Dominik Tarczyński wskazuje, że to praca i postawa życiowa ma w demokracji wartość, a nie miejsce na liście.
Oni liczą na to, że to miejsca będą wygrywać, a nie ich dorobek, tak w przypadku posłów czy radnych. To nie oni jako osoby mają zdobywać poparcie, ale miejsca i rozwiązania techniczne. To jest dosyć symboliczne, że jeśli dacie mi miejsce, na którym ja nie muszę pracować, jeżeli to miejsce będzie wysokie, jeżeli to miejsce będzie pracować za mnie, to ja już pracować dla Polski nie muszę. No jest to symboliczne i pokazujące, że nie mają nic do zaoferowania. Chciałbym przypomnieć, że ja osobiście startowałem z 11 miejsca, dopiero z 11 do Sejmu i zdobyłem 4. najlepszy wynik. To praca, to postawa życiowa, to postawa zawodowa, postawa polityczna ma tak naprawdę w demokracji wartość, a nie miejsce. A więc to pokazuje, że nie chce im się pracować.
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Marszałek Senatu za rządów PO-PSL Bogdan Borusewicz zabrał córkę w 12 lotów o statusie HET. Tak wynika z wykazu opublikowanego przez Kancelarię Senatu. W latach 2006-2015 Borusewicz odbył łącznie 86 lotów zagranicznych i 12 krajowych o statusie HET. Córka Kinga towarzyszyła mu m.in. w podróżach do Chile, Arabii Saudyjskiej, Grecji, Francji, Rosji czy na Cypr. Senator Jan Maria Jackowski w rozmowie z naszą redakcją wskazuje, jak jego zdaniem powinien zachować się były marszałek.
Przede wszystkim powinien przeprosić opinię publiczną i powinien przynajmniej w jakiś symboliczny sposób, jeżeli nie w pełni, pokryć koszty podróży swojej córki. Pan marszałek Kuchciński w analogicznej sytuacji nie tylko złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, ale również wpłacił pokaźne sumy na cele charytatywne, dając tym wyraz, że rozumie sytuację, w jakiej się znalazł. W związku z powyższym takie standardy powinny być przestrzegane przez wszystkich uczestników życia publicznego.
Do tej pory ujawniono już m.in. wykazy lotów byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłych premierów Beaty Szydło, Donalda Tuska i Ewy Kopacz. To pokłosie sprawy lotów Marka Kuchcińskiego. Tymczasem do Sejmu we wtorek wpłynął już rządowy projekt ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie. Zakłada on m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów, doprecyzowanie listy osób, które mogą znajdować się na pokładzie oraz zakaz lotów członków rodziny, którzy nie znajdują się w oficjalnej delegacji. 21 prywatnych oskarżeń i 25 pozwów w sprawie nieprawdziwych informacji o hejtowaniu. Pozwy cywilne o ochronę dóbr osobistych opiewają na łączną kwotę zadośćuczynień około 10 milionów złotych na cel społeczny. Zostaną one przygotowane w imieniu sędziów, którzy zostali zniesławieni informacjami o rzekomej grupie Kasta, przekazał pełnomocnik części tych sędziów mecenas Bartosz Lewandowski. Być może mamy do czynienia z jednym z największych i najbardziej kosztownych błędów w historii sztuki dziennikarskiej. dziennikarstwa, zaznaczył adwokat. Prywatne akty oskarżenia i pozwy zostaną skierowane m.in. wobec dziennikarzy Onetu, Gazety Wyborczej, Faktu i portalu OKO.press, a także wobec mecenasa Romana Giertycha. Osoba, która poczuła się znieważona, może skorzystać z drogi karnej lub cywilnoprawnej i żądać zadośćuczynienia, mówi radca prawny Piotr Żyłko.
Oskarżenie padło na prawdopodobnie 12 sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości zajmującego różne funkcje. Nie tylko odpowiedzialnych za reformy, ale też właśnie rzeczników dyscyplinarnych, komisarzy wyborczych, między innymi. Właśnie to ostrze tego ataku jest skierowane na sędziów, którzy w tym ministerstwie pełnią dosyć istotne funkcje. Trudno powiedzieć, jakie były prawdziwe intencje, dlatego że nawet w przypadku, gdyby te oskarżenia okazały się prawdziwe, no to i tak muszą być potwierdzone przecież przez organ do tego powołany, albo przez sąd, albo przez prokuraturę, która powinna tą sprawę zbadać.
Chodzi o opisaną przez Onet sprawę byłego już wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i rzekomą akcję dyskredytowania niektórych sędziów. W jej ramach według portalu miała powstać zamknięta grupa o nazwie Kasta, która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Według mediów mieli do niej należeć m.in. dwaj zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Jeden z nich już zaprzeczył tym doniesieniom i padły zapowiedzi pozwów. Polski kandydat na komisarza Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski jest już po pierwszej rozmowie z przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Były europoseł PiSu pełni obecnie funkcję audytora w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu. Janusz Wojciechowski miałby objąć tekę komisarza do spraw rolnictwa. Jak mówił po rozmowie z przewodniczącą komisji, chciałby stworzyć wizję unijnej wspólnej polityki rolnej do 2050 roku. Jak powiedział we wtorek, swe plany ma zamiar jeszcze w tym tygodniu przedstawić przyszłej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Politolog Bartosz Brzyski uważa, że rolnictwo jest jedną z ważniejszych polityk w ramach Unii Europejskiej i wymaga odpowiedniego kierownictwa.
Taka rolnictwa, która odpowiada za 37% około środków, które w ogóle Unia Europejska w rocznym budżecie wydaje, to jest około 60 miliardów euro. To są ogromne pieniądze. Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo ważna polityka w ramach Unii Europejskiej, no to osoba, która zna się faktycznie na tym rynku i w ogóle na rolnictwie, no wydaje się nieodzowna. Janusz Wojciechowski jest naturalnym kandydatem na to stanowisko ze względu na to, że od lat zajmował się tą sferą. To objęcie taki komisarza właśnie w tym obszarze sprawi, że Polska będzie miała nowe możliwości współpracy międzypaństwowej, dlatego że to obszar rolnictwa jest ważny dla najważniejszych graczy w Unii Europejskiej.
Ursula von der Leyen rozpoczęła we wtorek proces oficjalnych rozmów z kandydatami na komisarzy. Ma spotykać się nawet z 10 kandydatami dziennie. Do poniedziałku kandydatem Polski na unijnego komisarza był szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Krzysztof Szczerski. Minister zrezygnował z ubiegania się o tę funkcję po tym, jak dowiedział się, że miałby zająć się rolnictwem. Przyznał, że nie zajmował się tym sektorem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.